Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziewiątego grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Chrześcijanie i Żydzi powinni przywrócić światu wartości, na których opiera się wolny rynek i tym samym pomóc mu wyjść z obecnego kryzysu. Zadeklarował dziś główny rabin Wielkiej Brytanii, który przybył do Rzymu, aby o kryzysie rozmawiać z Benedyktem XVI. Powiemy o tym za chwilę w ramach aktualności watykańskich. Nadamy też drugą część rozmowy z profesorem Markiem Starowiejskim o Biblii w kulturze europejskiej. Zapraszamy. Drugi etap ewangelizacji w dziejach Kościoła był przedmiotem kolejnego wystąpienia kaznodziei domu papieskiego, którego wysłuchał rano Benedykt XVI. Ojciec Raniero Cantalamessa skupił się tym razem na okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego, gdy Kościół rozpoczął misję wśród ludów barbarzyńskich, a główny jej ciężar spoczął na mnichach.
Ojciec Cantalamessa porównał owe czasy ze współczesnością Europy, zalewanej często przez ludy o bardzo ugruntowanej religijności. W tym kontekście rysuje się napięcie, choć nie sprzeczność, między wymogami dialogu międzyreligijnego i ewangelizacji. Jak zaznaczył papieski kaznodzieja, oba elementy należy docenić i uczynić jednością, podobnie jak w przeszłości pogodzono życie kontemplacyjne z misją.
Europejscy przywódcy polityczni spotykają się, by ocalić euro i Unię Europejską. To samo powinni zrobić liderzy religijni. Dlatego przybywam do Rzymu. O moich troskach będę rozmawiał z papieżem. Ujawnia na łamach najnowszego L'Osservatore Romano Jonathan Sacks, główny rabin Wielkiej Brytanii. Żydowski hierarcha przyznaje, że religijne debaty o kryzysie finansowym mogą się wydawać absurdalne. Przypomina on jednak, że gospodarka wolnorynkowa wyrasta z religii. Pojawiła się bowiem w Europie przenikniętej wartościami judeo-chrześcijańskimi. Rabin Sacks powołuje się na badania harvardzkiego ekonomisty Davida Landesa, który wykazał, że aż do XV wieku Chiny przewyższały Europę pod względem naukowo-technicznym. W Chinach nie powstał jednak wolny rynek ani nowoczesna nauka. Nie doszło tam również do rewolucji przemysłowej. Chiny nie posiadały bowiem całokształtu wartości, które Europie dał judaizm i chrześcijaństwo. We wstępniaku do jutrzejszego L'Osservatore Romano żydowski duchowny przypomina, że gospodarka wolnorynkowa jest zgodna z wartościami Biblii hebrajskiej. Dobrobyt materialny jest dla nas Bożym błogosławieństwem. Bieda przygniata ducha i ciało. Walka z nią jest zatem świętym obowiązkiem, a praca szlachetnym powołaniem, pisze rabin Sacks. Zwierzchnik judaizmu w Wielkiej Brytanii przypomina, że pierwsze struktury finansowe współczesnego kapitalizmu rozwinęły się w XV wieku w chrześcijańskich miastach, we Florencji, Pizie, Genui i Wenecji. Max Weber łączył etykę protestancką z duchem kapitalizmu, Michael Nowak z katolicyzmem, a Żydzi? Choć stanowią zaledwie 0,2% mieszkańców świata, aż 30% laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii to właśnie Żydzi, podaje rabin Sacks. Swój wywód o judeo-chrześcijańskich korzeniach kapitalizmu brytyjski rabin kończy gorzką konkluzją, że wolny rynek naruszył jednak wartości, na których sam się opiera. Stało się to za sprawą kultury konsumpcyjnej, życia na kredyt oraz skomplikowanych mechanizmów finansowych, których nie są w stanie zrozumieć nawet sami politycy czy bankierzy. Biblia opisuje aktualny stan w postaci złotego cielca. Złoto przestaje być środkiem wymiany, a staje się przedmiotem kultu. W judaizmie antidotum na tę tendencję jest szabat, dzień, w którym się nie pracuje ani nie handluje. Jest to czas przeznaczony na rzeczy wartościowe, ale które nie są na sprzedaż: rodzinę, wspólnotę, dziękczynienie Bogu. To nie przypadek, że w Wielkiej Brytanii liberalizacja niedzieli i rynków finansowych nastąpiła w tym samym czasie, konkluduje rabin Sacks. Nadszedł czas, aby odkryć judeo-chrześcijańską etykę godności człowieka. Ludzkość nie została stworzona, by służyła rynkom. To rynki zostały stworzone po to, by służyły ludzkości, podkreśla główny rabin Wielkiej Brytanii w najnowszym wydaniu L'Osservatore Romano.
Papież przybędzie w przyszłym roku na Kubę jako peregrino della caridad, zapowiada tamtejszy episkopat. Użyte w liście pasterskim wyrażenie można rozumieć jako pielgrzym miłości, a zarazem pielgrzym do Matki Bożej Miłosierdzia z Cobre, Caridad del Cobre, patronki Karaibskiej Wyspy. Benedykt XVI pragnie odwiedzić nasz kraj, aby być z nami i umocnić wiarę Kubańczyków, upamiętniających 400 lat obecności wizerunku Najświętszej Panny wśród nas, piszą biskupi w ogłoszonym wczoraj przesłaniu na obchody rocznicy znalezienia cudownej figurki czczonej w sanktuarium Cobre w archidiecezji Santiago de Cuba.
Z okazji 400-lecia znalezienia figurki czczonej obecnie w Cobre obchodzić się będzie na Kubie Maryjny Rok Jubileuszowy. Jubileusz przygotowała trwająca od 8 sierpnia ubiegłego roku peregrynacja wizerunku patronki narodu kubańskiego. Figurka przemierzyła wyspę od krańca wschodniego do zachodniego. Była to dla Kuby nowa wiosna wiary, piszą biskupi w przesłaniu. Episkopat Kuby zachęca wszystkich Kubańczyków do udziału w roku jubileuszowym przez uczynki miłosierdzia, pogłębienie życia religijnego i pojednanie w całym społeczeństwie.
Podróż papieska na Kubę ma być wizytą pokoju i pojednania, powiedział wczoraj na konferencji prasowej sekretarz kubańskiego episkopatu. Ksiądz José Félix Pérez podkreślił duszpasterski, a nie polityczny charakter papieskiej pielgrzymki. Zapowiedział, że Benedykt XVI zapowie datę podróży i może też pewne szczegóły jej programu na poniedziałkowej mszy w Bazylice Świętego Piotra z okazji 200-lecia niepodległości krajów Ameryki Łacińskiej.
Wspomniana przed chwilą msza za Amerykę Łacińską to wydarzenie dość niezwykłe. O jej znaczeniu rozmawialiśmy z kardynałem Markiem Welletem. Ten kanadyjski purpurat i prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów stoi też na czele Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej.
Niewątpliwie ma to być wyraz naszej woli pogłębienia relacji z Ameryką Łacińską. To właśnie polecił mi Benedykt XVI, kiedy mianował mnie przewodniczącym Watykańskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Szukam więc sposobów, jak to zrobić. Postanowiliśmy wykorzystać to święto Matki Bożej z Guadalupe, czczonej na całym kontynencie, aby włączyć się w uroczystości 200-lecia niepodległości. W ten sposób Kościół włącza się w wydarzenia, które mają wielkie znaczenie dla tego kontynentu.
Jak przyjęto tę watykańską inicjatywę?
Z wielkim entuzjazmem. Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele różnych krajów i środowisk, kościelnych, rządowych, ale też akademickich. Jest to dla nich dowód uznania Stolicy Apostolskiej dla tego, czym jest Ameryka Łacińska, zwłaszcza w Kościele katolickim.
200 lat po uzyskaniu niepodległości wiele krajów tego kontynentu stoi wobec bardzo poważnych problemów. Czym najbardziej przejmuje się Kościół? Czy są jakieś sprawy, na które Stolica Apostolska pragnie zwrócić szczególną uwagę?
Na pewno zjawisko sekularyzacji, które jest obecne również w Ameryce Łacińskiej. Kościół odpowiada na nie misją kontynentalną, a zatem kładziemy nacisk na ewangelizację. W tym chcemy wspomagać wspólnoty lokalne, aby zdały sobie sprawę ze swojej katolickiej tożsamości i potrafiły zachować to dziedzictwo, które stanowi o jedności kontynentu. Myślę tu właśnie o religijności i pobożności ludowej. Trzeba na nowo odkryć i docenić pobożność ludową, aby ją wykorzystać w nowej ewangelizacji, zwłaszcza pobożność maryjną. Jest ona faktem kulturowym, a zarazem ochroną przeciwko groźbie podziałów, do których dochodzi pod wpływem innych grup religijnych, mogących zniszczyć to dziedzictwo. Oczywiście w Ameryce Łacińskiej istnieje też ogromny problem wielkich podziałów między ubogimi i bogatymi. Zaangażowanie w nową ewangelizację nie oznacza, że ten problem nas nie obchodzi, wręcz przeciwnie. Ale chcemy podejść do tych problemów społecznych z wiarą. W ten sposób możemy dojść do rozwiązań bardziej adekwatnych, a mniej ideologicznych.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o innych ruchach religijnych. Wiemy, że chodzi tu o sekty. Jak Kościół zamierza odpowiedzieć na ten problem? Niektórzy twierdzą, że księża muszą być bliżej ludzi.
Je crois aussi et surtout que l'apostolat.
A ja myślę, że przede wszystkim musi się rozwinąć apostolat świeckich. To prawda, że sekty stanowią dziś poważne zagrożenie i musimy mu stawić czoło, ale unikałbym podejścia zbyt polemicznego. Trzeba się skupić na działalności pozytywnej, na głoszeniu Jezusa Chrystusa, a nie na oskarżaniu innych. Myślę tu w szczególności o zielonoświątkowcach, do których podchodzimy z wielkim szacunkiem, ponieważ jest to ruch modlitwy, który stara się ożywić postawy religijne. Ma on również aspekty pozytywne, jest ruchem masowym, ma bardzo ważny aspekt medialny. W Brazylii na przykład widziałem, że Kościół, aby odpowiedzieć na to wyzwanie, sam sięgnął po nowoczesne środki komunikacji i przyniosło to dobre rezultaty. Pamiętajmy, że Kościół stara się zawsze podchodzić z szacunkiem do wszelkiej religii i unikać pogardy. Sądzę na przykład, że słowo sekta jest zbyt pejoratywne i trzeba go używać bardzo ostrożnie. Zabiegajmy raczej o dialog i wzajemne zrozumienie, ponieważ w gruncie rzeczy istota tego zjawiska jest chrześcijańska. Staramy się wskazywać na to, co łączy. I znowu pragnę wspomnieć o pobożności maryjnej, która jest najlepszą obroną przed pewnymi czynnikami powodującymi podziały.
Mówił kardynał Marc Ouellet, prefekt kongregacji do spraw biskupów oraz przewodniczący papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej.
W krakowskim wydawnictwie Petrus ukazała się książka księdza profesora Marka Starowiejskiego pod tytułem Tradycje biblijne, Biblia w kulturze europejskiej, z wstępem kardynała Gianfranco Ravasiego. W studio gościmy autora książki. Księże profesorze, jeden z rozdziałów swojej książki Tradycje biblijne ksiądz profesor poświęcił Ewangeliom czytanym właśnie w tej matrycy kulturowej, między innymi. Ewangelie stały się w ostatnich latach także materiałem do nowych kulturowych albo pseudokulturowych opracowań apokryficznych. Jak chrześcijanin dzisiaj, młody chrześcijanin zwłaszcza, może poradzić sobie z odnalezieniem prawdy w Ewangelii, znając przede wszystkim dzieła, które z Ewangelią być może niewiele mają wspólnego?
To są dwa różne problemy. Mianowicie, apokryfy są, były i będą powstawały. Apokryfami jest świetna książka Dobroczyńskiego, jest świetnym apokryfem Judasz Iskariotu, Rostworowskiego. I to jest ta...
O książce Dobroczyńskiego myślimy o listach
o
Nikodema.
O listach Nikodema i Cieniu Ojca. Natomiast powstają gorsze rzeczy typu Panasa według Judasza, która jest po prostu kiepską literaturą. I są książki, które są po prostu niedobre literacko. I to jest ta warstwa powstających nowych apokryfów. Natomiast jest druga warstwa, to znaczy apokryfów, które próbuje się tłumaczyć, że są nowymi księgami gdzieś zakrytymi. To jest kompletna bzdura. I normalnie te rzeczy piszą ludzie kompletnie nie mający pojęcia ani o chrześcijaństwie, ani o Biblii, ani o niczym innym, jak Dan Brown, czy różnego rodzaju sensacje typu sprawa z Ewangelią Judasza, która jest niewątpliwie bardzo ważnym tekstem dla historyków, ponieważ poznaje się nową grupę Setian, ale nie można ją porównywać z jakąkolwiek Ewangelią. Zresztą wystarczy poczytać sobie apokryfy i poczytać sobie równocześnie Ewangelię i wtedy widzimy, że mamy zupełnie z inną jakością do czynienia.
Powiedzmy w takim razie o jeszcze jednej księdze biblijnej, ostatniej księdze umieszczonej w zbiorze pism Nowego Testamentu, Apokalipsie i jej roli jako toposu, którym żyje kultura współczesna. Czy Apokalipsa to jest opis tego, co nas czeka? Czy Apokalipsa to jest opis tego, co przeżywamy na co dzień? I czy Apokalipsa otwiera nam tylko przestrzeń wiary, a może także kultury?
To znaczy, Apokalipsę po pierwsze trzeba mądrze czytać. To jest pierwsza rzecz. Apokalipsa jest księgą symboli. I trzeba te symbole próbować je rozwiązywać. Jest to sprawą niesłychanie trudną i trzeba naprawdę dobrze znać świat biblijny, świat antyczny, żeby móc zabrać się do rozwiązywania tych symboli i szukać w niej opisu czasów ostatecznych, a może także i w jakiś sposób naszej kondycji ludzkiej, kiedy grożą niebezpieczeństwa dla wiary, kiedy występuje jakiś smok straszliwy i równocześnie jest księgą nadziei, kiedy widzimy ten cudowny obraz miasta baranka, który tak cudownie przedstawił Van Eyck w swoim baranku mistycznym. I to jest pierwsza rzecz. Po pierwsze ją trzeba rozumieć i ją czytać. To nie jest lektura dla każdego, to nie jest jakaś łatwa, w ogóle Biblia nie jest łatwa, ale ta księga jest szczególnie trudna. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że na Apokalipsie rozwinęła się niesłychanie ciekawa literatura. Z jednej strony cała literatura apokaliptyczna chrześcijańska, która jest osobnym rozdziałem na osobną pogadankę, bo to jest bardzo skomplikowany temat. Po drugie, rozwinęła się niesłychanie ciekawa warstwa plastyczna, począwszy od wspaniałego, porywającego zupełnie opracowania przez malarstwo mozarabskie w księdze Beatusa z Liebana, ilustracjach, to jest jeden z najwspanialszych pomników książki ilustrowanej, poprzez Dürera. Radzę przyjrzeć się Dürerowi, co to za wspaniałe odczytanie Apokalipsy, aż po najnowsze opracowanie Jana Liebensteina. I w końcu jest trzecia jeszcze warstwa, jak Apokalipsa przenika do literatury. Pisarz, którego na pewno nie będziemy traktowali jako pisarza katolickiego, wręcz przeciwnie, antykatolicki, Blasco Ibáñez, pisząc swoje dzieło, nazwał je właśnie o jeźdźcach Apokalipsy, grona gniewu, co jest znowu nawiązaniem do Apokalipsu. Co najciekawsze, że flaga Unii Europejskiej powstała na wskutek rozmyślań tego malarza, który ją zrobił, o niewieście przyobleczonej w gwiazdy i o wieńcu z gwiazd na ich głowie.
Z wizji Apokalipsy.
Z wizji Apokalipsy stworzył flagę europejską, która jest po prostu przeniesieniem Apokalipsy, co pokazuje, jak bardzo i gdzie wchodzi kultura biblijna.
Apokaliptyczna
jak
jest także siódma pieczęć Bergmana.
Bergmana, siódma pieczęć Bergmana i takich rzeczy, śladów Apokalipsy, języka i symbolów Apokalipsy. Przecież jakie są piękne pieśni maryjne o niewieście obleczonej w słońce. Ileż tym jest. Także ta niesłychanie obrazowa księga, niesłychanie plastyczna, zostawia wszędzie w kulturze europejskiej ślady. Ja myślę, że dobrze byłoby może jednak poradzić wszystkim, żeby gdy czytają Biblię, gdy czytają wartości religijne, żeby także zobaczyli, jakim pięknej formie to jest wyrażone. I może by pomyśleć, że kiedy mówimy o Bogu i sprawach Bożych, jednak warto mówić pięknie i pamiętać, że piękno jest jednym z aspektów Boga. I mówiąc o pięknie, mówimy również o Bogu. I to jest, myślę, wielka szkoła tego badania elementów artystycznych w Biblii. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać na koniec, ważną dla mnie. Przygotowuję nową rzecz, mianowicie chciałbym, żeby dać literacki komentarz do Biblii. Pierwszy tom jest właściwie już przygotowany, na razie poszukuję wydawcy. To jest ponad 300 stron materiału na temat Księgi Rodzaju i zagadnień wstępnych. Oby Bóg dał, żeby móc spełnić ten projekt.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, że pretekstem naszej rozmowy była książka pod tytułem Tradycje biblijne autorstwa księdza profesora Marka Starowiejskiego, który był gościem w naszym studio, a rozmowę przeprowadził ksiądz Rafał Zarzeczny.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.